Paweł Krzemień razem ze mną w studiu i dziś będę podpytywać o słupskie szkoły odrobinę. Nawet nie o historię tych szkół, bo wiem, że nie jesteś historykiem, choć ogromną masz wiedzę, jeśli chodzi o nasze miasto w przeróżnych przestrzeniach. Natomiast ja bym chciała zapytać ciebie, czy wy jako miasto, czy wy pisząc projekty uwzględniacie też, no zwłaszcza to, co dzieje się przy tych zabytkowych obiektach?
Chyba poprzednie kilkadziesiąt miesięcy właściwie już pokazuje, że tak, że bardzo nam zależy na tym. Mówię nam, ale głównie zajmują się tym koleżanki z referatu pozyskiwania funduszy, czyli drugiego referatu, który wchodzi w skład naszego Wydziału Rozwoju Miasta. Natomiast tak, no, wiele obiektów edukacyjnych to obiekty chociażby zabytkowe, tak, które mają niezwykle istotne znaczenie dla wizerunku miasta, dla pewnej ciągłości historycznej.
No ale to mamy choćby liceum numer 5, mamy tak, no, szkołę podstawową numer 1, mamy szkołę policji, no, w której kompleks, była żeńska szkoła.
Tak, przepiękny kompleks szkoły policji, modernizm, ceglany. Szkoda troszkę, że niedostępny na co dzień, no ale taka specyfika.
No izbę pamięci można, tak, co tak,
taka
jakiś
specyfika
czas.
Specyfika tego kompleksu. Mm-hmm. Natomiast tak, no udało się w ostatnim czasie, w dobrym czasie dla właśnie obiektów szkolnych, wyremontować chociażby SP2 na Henryka Pobożnego, SP1, jeden z najstarszych obiektów edukacyjnych na ulicy Lutosławskiego, duże prace w liceum numer 2 na Mickiewicza. I
ale
teraz
to jest
tak, następne oczywiście obiekty chcielibyśmy, żeby zostały poddane remontowi. Między innymi ujęliśmy je w gminnym programie rewitalizacji w planach na najbliższe lato. Mówimy tutaj o właśnie wspomnianym przez ciebie liceum 5 na ulicy Dotymy. Przepiękny gmach, znowu po oczyszczeniu byłby z pewnością perełką.
A ty w ogóle pamiętasz, co tam było w tej szkole wcześniej? Jak to wyglądało?
Oj, tam się zmieniało trochę w tej szkole, tak? Bo mieliśmy, co tam mieliśmy? Gimnazjum, tak?
Nie, ja ci powiem, nie, to ja muszę powiedzieć, drodzy państwo.
O wcześniejszych czasach,
ale tylko dlatego, że moja mama była nauczycielką i swoją karierę zawodową po liceum pedagogicznym na Partyzantów zaczynała właśnie w szkole podstawowej numer 3.
A
wtedy
trójka,
na
tak.
Deotymy. I ja, ponieważ moi synowie, jeden chodzi do piątki, drugi skończył piątkę kilka lat temu, to miałam okazję wejść do środka, zobaczyć, jak ta szkoła się zmieniła, bo ja, drodzy państwo, pamiętam, jak wyglądała trójka w środku te, no, dekady temu, naprawdę. To ja muszę niestety z przykrością powiedzieć 5 dekad temu prawie, czy 4 dekady temu, bo to ja pamiętam. To była ponura, ciemna w środku szkoła. Ona z zewnątrz się nie zmieniła, to absolutnie tak. Natomiast ja pamiętam lamperie, które tam były. No, wszystko na miarę pewnie środków możliwości. Ogromne sale gimnastyczne. No, ta szkoła, jako stary budynek, ona jest wysoka, tam są wysokie pomieszczenia, wysokie klasy, korytarze. No i potem po latach wchodząc do szkoły, jak mój starszy syn zaczynał swoją przygodę w liceum numer 5, to weszłam w zupełnie inny świat. Naprawdę, weszłam w zupełnie inny świat i tu chylę czoło przed nauczycielami, przed dyrektorami, którzy wzięli sprawę w swoje ręce i odmienili tą przestrzeń zupełnie. W tej chwili jest to bardzo przyjemna szkoła dla uczniów, z przestrzenią odpowiednią do tego, żeby odpocząć, żeby się zintegrować. No, naprawdę muszę powiedzieć. Ma klimat, trzyma klimat, ale no, jest 180 stopni.
Fajnie, że poruszyłaś ten temat, bo faktycznie ja zaczęłam od skorupy, która jest niezwykle ważna, czyli tak, od tego wizerunku zewnętrznego, ale w ostatnich latach znowu często z dużym udziałem środków unijnych wiele szkół zmieniło się wewnątrz, tak? Powstały nowe pracownie i to takie, które nadążają za szybko zmieniającym się światem, tak? Mówimy tu chociażby o wyzwaniach związanych z tym szkolnictwem zawodowym, które na szczęście na nowo stało się atrakcyjne. Mówimy tu przecież o
mechaniku.
Znowu, tak, bardzo, bardzo prężnych
mechanicznych
szkołach,
i logistycznych, tak.
Ale i elektryku, tak, tak. I szkole na ulicy Szymanowskiego, plastyk, no wprawdzie to nie jest, to szkoła publiczna, tak, ale niepodległa. Tak, niepodlegające też miastu, więc tutaj naprawdę.
My mamy perełki, prawda? Bo to tak trzeba powiedzieć. My mamy mamy perełki.
I ta skala oddziaływania też Słupska, chociażby na powiat, gminy ościenne, też jest niezwykle, niezwykle istotny i też buduje tą rangę miasta. Ale te zmiany są nawet ważniejsze, tak, niż
no, ale właśnie powiedz mi, czy w twojej ocenie to wygląda już tak, że zarządzający, że tak powiem, placówkami mają pełną świadomość tego, że te zmiany muszą nastąpić?
Znaczy, z tych dyrektorów chociażby, z którymi mam do czynienia, tak w ramach chociażby Komitetu Rewitalizacji, to absolutnie mogę powiedzieć 1000% pewności, tak?
Że chcą.
Że fakt, tak, tak. No, myślę, że naprawdę nie jest źle z taką chęcią zmian, tak? I to wiele razy podkreślaliśmy tutaj na falach radiowych. Natomiast, no, jeśli z czymś mierzą się placówki, no to zawsze jest niewystarczające środki, skład osobowy i tak dalej, ale ważne, że jest ta wola. Co więcej,
ale no, są chociażby rodzice, którzy się angażują, to jest choćby 9 szkoła podstawowa, w której powstały pracownie, to już poza głównym budynkiem szkoły, ale powstały
dosyć pracownie. Dosyć trudnym terenie też naszego miasta, nie ma co ukrywać, więc tym bardziej
to jest szóstka w centrum miasta.
Jest ważna i fajnie też, znowu tutaj koleżanki z wydziału były takimi inicjatorkami właściwie kolejnego projektu, który mówi o jeszcze innym elemencie, o tym, co na zewnątrz, ale w kontekście chociażby edukacji ekologicznej. Znowu wiemy, że słupski projekt Ekoucznia chyba najlepiej oceniony był w kraju. Znowu to pokazywało, że spora liczba, właściwie większość dyrektorów słupskich szkół jest zainteresowana trudnym znowu projektem, bo to nie jest tylko posadzenie roślinek, ale to są całe doświadczenia, tak, związane chociażby z tym, jak warunki meteo wpływają na wzrost i tak dalej. No, czy uczelnie w ogóle, marzenie, że marchewka nie pochodzi z marketu, tak?
Ja mam takie marzenie właśnie, żeby przy szkołach powstawały warzywniaki, tak
zwane. I to marzenie się spełni i w tym, i w przyszłym roku już.
No, jak cudnie.
Chociażby w tej SP9, tak?
No, czyli ale też wiesz co, chciałabym, żeby przy szkołach były ogrody sensoryczne. Naprawdę, te ścieżki. Mamy coraz więcej dzieci z dysfunkcjami na dys, ja bym powiedziała z dys, z przodu. I rzeczywiście, zwłaszcza dla maluchów, ale też dla tych dzieciaków z klas wyższych, fajnie jest zrobić taką przestrzeń zieloną, gdzie oni mogą na przerwie, właśnie wiosną przede wszystkim, czy na początku jesieni, usiąść choćby z książką, mając, nie wiem, tak zwane okienko, tak, bo one się też zdarzają.
Ale proszę zwrócić uwagę, że tego coraz więcej powstaje, tak, szkoły zgłaszają w budżetach partycypacyjnych takie wnioski. Te wnioski są wybierane przez mieszkańców. Często właśnie rodziców, którzy się potrafią skrzyknąć i tak naprawdę zapewnić sukces. A z kolei ze strony miasta, no to też jest obiekt edukacyjny, ośrodek szkolno-wychowawczy, który z kolei totalnie jest pozbawiony takiej przestrzeni,
no to jest betonoza
zewnętrznej. Mogę państwu się pochwalić, że miasto przejęło już na ulicy Krasińskiego lokale o funkcji usługowej, tam na zapleczu już pod koniec ulicy Krasińskiego jest takie garażowisko, powiedzmy, upraszczając bardzo, plus były lokale usługowe, część tego terenu miasto przejęło i w ramach działań rewitalizacyjnych zostaną one wyburzone i powstanie właśnie taki skwer sensoryczny właśnie dla dzieciaków z ośrodka szkolno-wychowawczego. Więc znowu często porównuję miasto do układania puzli. Tych puzelków jest coraz więcej i z roku na rok będą się układać właśnie w ten obraz zróżnicowanej przestrzeni dającej każdemu prawo wyboru, jak chce spędzić czas, chociażby tak jak wspomniałaś, na tej przerwie.
Tak,
czy
tak.
Mając tą godzinę
ważne,
między lekcjami.
Bo, ja bym chciała, żeby przy mechaniku też takie przestrzenie powstały, bo w tej chwili uczniów można spotkać głównie na skwerze pierwszych Słupszczan.
Znowu się uśmiechnę, ale pamiętajmy, też o tym wspominaliśmy tutaj i o tym, jak aktywna jest młodzież, chociażby z mechanika.
A myślę o tym, co na Sienkiewicza
powstanie. Tak, na Sienkiewicza, dokładnie. To jest
o tej poczekalni.
Tak, no sama nazwa poczekalnia mówi o tym, że faktycznie zamiast wystawać tutaj na ulicy, samo w sobie jest okej, bo pokazuje, że jest
dużo jest tej młodzieży.
Są ludzie, tak, jest żywiołowość, jest jakiś gwar. Natomiast no, nie zawsze z powodów atmosferycznych, nie każdy ma ochotę, żeby faktycznie w ten sposób zapełniać
czas. Tak, tak,
i
widać te grupki tu na rogu.
Tak, tak, i właśnie po sąsiedzku na Sienkiewicza ma być właśnie ta poczekalnia młodzieżowa. Więc znowu,
dzieje się.
Zgłaszasz
no
jakiś problem, a my mamy już
często rozwiązanie. Już rozwiązanie. To jest właściwie nie problem, to są takie...
Wyzwanie.
Tak, to są takie, ja to określiłam dzisiaj i padło to, że to są takie marzenia, żeby tej zieleni było rzeczywiście dużo. Wiesz, bo ja pamiętam też z czasów, kiedy chodziłam do szkoły, że my właściwie mieliśmy te przestrzenie. Ja się wychowałam przy ulicy Bogusława X Sobieskiego. Tam przecież przez lata były ogródki działkowe, które zostały potem uwolnione w cudzysłowie i my, no, naprawdę lwią część mojego dzieciństwa spędzaliśmy w zielonym, jedząc jabłka, które tam zostały, jabłonie rosły, grusze, śliwki, naprawdę. I spędzaliśmy czas od rana do wieczora w zielonym, że tak się wyrażę. Potem mam wrażenie, że lata były takie, że tego zielonego się wyzbywaliśmy, bo taka była moda i chciało się tego betonu, tej nowoczesności, tej innej bryły, innych rozwiązań. Dzisiaj wracamy do zielonego. Ja nie wiem, ile z tego uda się uratować w cudzysłowie, tak? Ile tej przestrzeni odzyskać. Natomiast no, wielokrotnie też mówiliśmy o ogrodach deszczowych, które się pojawiają, o tych przestrzeniach, aha, które są w tej chwili no, nasadzeń cała masa, choćby właśnie Sobieskiego, choćby, no, te duże ulice, przez które można przejeżdżać, tam rosną i lawendy, i no, cała masa przeróżnych, że tak powiem, roślin. No i właśnie, tak by się chciało, żeby ta młodzież w tej chwili też poczuła ten wiatr we włosach, jak ja to mówię, tak no, bardzo idealistycznie, drodzy państwo.
Mamy taki wspominkowy, chyba trochę, tak, mamy wspominkową rozmowę, ale ja też pamiętam z SP18, obecnie dziesiątka, tak na ulicy wtedy jeszcze Kulczyńskiego, dzisiaj Orląt Lwowskich, teren świeżej szkoły, przeniesiona część klas, obecnie dzisiaj ze szkoły sportowej na Zaborowskiej, totalnie pusty plac. I jaka była akcja? Uczniowie podpisywali się na takim liście, trochę dla przyszłych pokoleń, butelkę i każda klasa sadziła swoje drzewo i ta butelka. I do dzisiaj pewnie tam pod tym szpalerem drzew, tak, czekają na to, aż kiedyś pewnie, może na jakimś spotkaniu, odkryjemy te nasze podpisy. Była to chyba druga klasa szkoły podstawowej.
A, proszę.
Fajnie, no, jak widać, czy słychać.
Ale masz też tak jak ja, nie?
Tak,
że to wyparł beton, że tak powiem, bo to było w przekonaniu wielu osób łatwiejsze w utrzymaniu, tak?
Znaczy,
I tutaj mówmy się, tak to wygląda, nie?
Tłumacząc, bo i takie dyskusje mieliśmy, tak? Bardzo by nam zależało, że na przykład tereny szkół były dostępne, tereny szkół, mówię,
obok,
o zagospodarowaniu, czyli boiska i tak dalej, ogólnodostępne dla mieszkańców Słupska, dla przyjezdnych, także w godzinach, kiedy szkoły nie funkcjonują, ale rodzi to często bardzo poważne konsekwencje i trudności, chociażby z kwestią zabezpieczenia, zapewnienia bezpieczeństwa, tak powiem,
znaczy, wiesz,
dewastacji
co? No właśnie.
I trudno nam czasem odpowiedzieć, że no słuchajcie, trzeba podjąć to ryzyko. Znowu.
Ale są takie przestrzenie, zobacz, choćby żłobek na 3 maja, który ma otwartą część dla mieszkańców, tą zabawową, tam jest czysto, tam nawet jak siedzi młodzież wieczorem i rozmawia i się chowa za ten płot, przechodząc przez furtkę, to dodaję, to tam nie ma zniszczeń.
No, chociażby mogę wymienić Rolniczaka, wprawdzie to jest szkoła należąca do starosty powiatowego, ale przez dziurę w płocie no, bardzo wielu mieszkańców osiedla Niepodległości wchodzi i
korzysta z boiska.
Tak, ładnie, biegają na bieżni, tak, bardzo fajne i korzystają z boiska.
Tak, więc może furtkę tu będę namawiać.
Ale znowu, no,
orliki niesprzątane, tu namawiam.
Zawsze znajdzie się jakiś gagatek, który będzie chciał inaczej no, ale, spędzić ten czas.
No dobrze, ramach, ale tak samo jest na bulwarach, tak? Trafia
tak,
się...
Tak, absolutnie nie mówię, że należy poddawać się. Natomiast znowu w ramach funduszy szwajcarskich większość szkół będzie objęta monitoringiem.
Super.
I teren przy szkołach i strefy wejściowe i tak dalej. Więc znowu pojawiły się środki bardzo korzystne, bo prawie 100% dofinansowania i większość szkół właśnie no mocno to bezpieczeństwo zostanie poprawione. To nie da 100% gwarancji.
Nigdy nie daje.
To tylko narzędzie,
tak,
ale
nigdy nie
zawsze
daje. Natomiast wiesz, to jest to, co ja zaczęłam mówić, że orliki nieposprzątane, i ja tu nie mam na myśli zarządcy obiektu, tylko zwyczajnie ludzi, którzy przychodzą i śmiecą i po sobie nie sprzątają. Więc ja mam nadzieję, że teraz już się zaczęło robić ciepło, drodzy Państwo, i one zaczęły żyć, te boiska.
Bardzo intensywnie,
więc też, naprawdę, ja to zawsze powtarzam, że pusta butelka waży mniej niż ta pełna, którą Państwo ze sobą przynieśli. No i dzisiaj taki apel, chyba podsumowując nasze spotkanie, zachęcam Państwa do tego, żeby dzielić się swoimi pomysłami na przestrzenie zielone w mieście, na to, jak to wygląda w tej chwili w Waszej ocenie i co można byłoby poprawić, żeby, no nie boję się użyć tego określenia znowu, poczuć ten wiatr we włosach, żeby młodzieży się chciało, żeby się integrowali, żeby dać im przestrzeń, pewną sprawczość, bo to też jest ważne i istotne, i zachęcam, można pisać do nas na slupsk@radiogdansk.pl.
Przyłączam się do tych próśb.
Ja przekażę je wszystkie.
Słyszą, może nie od razu, ale staramy się nie zapominać o tych Państwa zgłoszeniach i czasem
działają.
Kilku miesiącach, czasem po kilku latach, ale
coś tam się dzieje.
Tak, dokładnie.
Paweł Krzemień był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.